Sumienie zaprasza mnie do podjęcia wartości ze względu na nią samą. Ja widzę wartość i chcę ją realizować ze względu na nią samą. Natomiast krytyczne superego nakazuje czyn w celu osiągnięcia pochwały lub uniknięcia odrzucenia. Czy ja coś robię, bo jak tego nie zrobię, to mnie nie będzie kochać. Oczywiście ja już niekoniecznie muszę się posługiwać tylko takim lustrem zewnętrznym, często ono też się pojawia, ale ja już się odnoszę do uwewnętrznionego autorytetu, tak jak powiedziałem. Czyli u podstaw tego zbyt krytycznego superego jest obawa, że straci się życzliwość autorytetu, że ten autorytet, który my mamy w środku, nie będzie zadowolony z tego, że ja zrobiłem tak albo inaczej. Sumienie jest pewne, to znaczy ma zaufanie do własnej oceny. Tak rozeznaję, tak robię. Natomiast superego jest niepewne. Ma ciągle wątpliwości do własnej oceny. No jak może mieć zaufanie do zbyt krytyczne, prawda? Bo zobaczyliście, widzieliście Państwo, tutaj robię znowu te paralele, że zdrowe superego ma zaufanie do siebie samego. Natomiast zbyt krytyczne superego będzie ciągle podsycać niepewność. A czy jesteś pewny? A czy na pewno tak jest? A skąd ty to wiesz? No bo tak myślę, a to może inni myślą inaczej. A to za mało, że ty myślisz tak. Sumienie jest ekstrawertyczne, to znaczy centrum uwagi stanowi sama wartość. Poczucie własnej wartości jest drugorzędne. Czyli ja podejmuję coś ze względu na to, na jakąś wartość. Działam na zewnątrz. Natomiast superego jest introwertyczne. Czyli centrum uwagi skupia się na własnym poczuciu wartości. Ja widzę jakąś wartość, ale jeżeli ją robię, czy jeżeli w nią idę, to tylko dlatego, żeby się lepiej poczuć. Albo głównie po to, żeby się lepiej poczuć. Albo żeby się nie poczuć gorzej. Wyrzuty sumienia, to jest tutaj również rozróżnienie na wyrzuty sumienia, a poczucie winy. Czasami najczęściej to się utożsamia, nawet w literaturze, ale myślę, że na własny użytek dobrze jest mieć takie rozróżnienie, czym są wyrzuty sumienia, a czym jest poczucie winy. Więc wyrzuty sumienia rodzą się z braku odpowiedzi na wezwanie do zaangażowania po stronie wartości. Czyli jeżeli ja nie angażuję się po stronie wartości albo przekraczam jakąś wartość, to wtedy rodzą się wyrzuty sumienia. Natomiast poczucie winy rodzi się z obawy przed odrzucenia przez autorytet. Czy ja robię to, co powiedziałem przed chwilą. Jeżeli coś robię, to nie dlatego, że to jest dobre, że to jest wartość, ale robię to, bo no dlatego, że mi albo tak kazano, albo tak się nauczyłem, albo ktoś nie będzie zadowolony z tego, jeżeli tego nie zrobię. Sam z siebie bym nie poszedł, na przykład. No ale to tam właśnie jest ktoś, komu się to nie spodoba, że ja nie przyjdę. Obrazi się na mnie, że ja nie przyjdę. Sumienie szuka wartości bez względu na jakiś autorytet, czy jakiś autorytet polecił tę wartość, czy nie polecił. Natomiast superego kieruje się właśnie autorytetem. Choć często ten autorytet już jest tak uwewnętrzniony, tak wszczepiony w moje funkcjonowanie, że my go nie widzimy, że jest nieświadomy. Czyli w oparciu o zbyt krytyczne superego nie podejmuje ryzyka rozeznania nowej sytuacji, mojej twórczej odpowiedzi na tę sytuację, ale kieruje się ślepym posłuszeństwem wobec tego, co mi narzucono, czy co przyjąłem, ale z czym do końca się nie zgadzam. Czyli sumienie jest dynamiczne. Sumienie jest dynamiczne. Potrafi podjąć ryzyko, jest zdolne do wejścia w nową sytuację, wtedy odnosi się do nowej sytuacji w nowy sposób, jest twórcze też w tym. Natomiast superego krytyczne jest statyczne, nie zna rozwoju. Ciągle to samo. W nowej sytuacji nieprzewidzialnej powtarzam to, co było w poprzedniej sytuacji, w poprzedniej sytuacji, w poprzedniej sytuacji. Czyli to, co potrafi zrobić krytyczne superego, to jest tylko powtórzyć nakaz albo powielić zakaz. Natomiast nie jest w stanie twórczo podejść do tej sytuacji. To, o czym wczoraj mówiliśmy, prawda, że fałszywe poczucie winy, bo fałszywe poczucie winy będzie się wiązało ze zbyt krytycznym superego. Moglibyśmy nawet tak powiedzieć, że fałszywe poczucie winy to jest głos krytycznego superego w naszym życiu. Mówi nam, zrób to samo w tej samej w różnych sytuacjach. No i jeżeli ja na chodniku czy na asfalcie dodaję gazu, no to samochód jedzie, no ale jak wjadę w śnieg albo w błoto i dodaję gazu, to nie działa, bo to jest nowa sytuacja. Więc musiałbym zrobić coś innego. No ale krytyczne superego jest zbyt sztywne i zbyt mało dynamiczne, żeby mi powiedzieć, a to teraz rusz z dwójki na przykład, może to się uda. Albo podłóż gałęzie, albo poproś kogoś o pomoc. Sumienie bardziej zwraca uwagę na postawę, zastanawia się nad tym, jak poszczególne czyny mieszczą się w ogólnym wzorze postępowania. Natomiast superego całą uwagę skupia na czyny jednostkowe. Czyli superego, to co sumienie, to co powiedziałem, potrafi wyciągnąć wniosek na przyszłość. Jest w stanie zobaczyć, jak to jest wkomponowane w całość mojego życia. Idę na przykład i zdarzyło mi się, że kogoś zupełnie nieprzewidywalnie, nigdy mi się to nie zdarza w życiu, ale kogoś na przykład popchnąłem na ulicy, bo mnie wkurzył. No to sumienie to zobaczy, no to nie było dobre, ale zobaczy to też w całości mojego postępowania. No zazwyczaj nie jestem osobą, która kogoś popycha na ulicy, więc trzeba z tego wyciągnąć wniosek, jeżeli chodzi o postawę. A krytyczne superego już mi nie da spokoju, powie, ale popchnąłeś. No ale przecież ja nie chciałem, ale popchnąłeś. Ale no to, ale ten człowiek się wywrócił, czy się nie wywrócił? Uczepi się tego, jak grzeb się go ogona i nie puści. Sumienie kieruje się do przyszłości. Czyli widzi potrzebę uzdrowienia postawy, ale ze względu na przyszłość. Choć też oczywiście spostrzega te rzeczy, które w przeszłości należy poprawić, o czym mówiliśmy wczoraj. Natomiast superego kieruje się do przeszłości. Dlatego, że chce mieć koniecznie czyste konto. Chce wyczyścić wszystko, co się nie udało. No a tego się nie da zrobić. Więc dlatego ciągle tam wraca i mówi, no to ale, no to jakby to zmazać. No ale nie da się tego zmazać. No może zróbmy jeszcze coś, żeby to zmazać. No ale co ja zrobię jeszcze? To może ja pójdę dobroczynnie, teraz będę działał. No ale to nie zmazało tego, że tę osobę popchnąłeś w 45 roku. Każdy akt sumienia jest twórczy, samodzielny, wymaga inicjatywy, rozeznania, odwagi, właściwej pewności siebie, zaufania wobec własnego werdyktu. Tak kieruje nas sumienie. Natomiast krytyczne superego to jest sąd powtarzalny, odtwórczy, zależny, niepewny. Czy to już powiedziałem, ale powiem to na podsumowanie tej części, czym różni się sumienie od superego, te dwie rzeczy. Zdrowe poczucie winy towarzyszy wyrzutom sumienia, czyli wspiera działanie sumienia jako aktu rozumu, natomiast neurotyczne poczucie winy przytłacza i zaciemnia pracę sumienia i sprawia, że zbyt krytyczne superego zaczyna kierować naszym życiem zamiast sumienia. Czasami się też mówi tak, że sumienie to jest takie nawet gdzieś w jakichś dokumentach, nie pamiętam których, kościelnych jest, że sumienie to jest takie sanktuarium, w którym Bóg mówi do duszy. Słyszeliście Państwo takie określenie? Więc proszę sobie wyobrazić, jeżeli to sanktuarium jest zakrzyczane przez zbyt krytyczne superego. Bóg nie mówi do superego, Bóg mówi do sumienia. Wtedy nie jesteśmy w stanie też słyszeć głosu Boga. Dlatego to, o czym wczoraj mówiliśmy, jeżeli ktoś na przykład chodzi od konfesjonału do konfesjonału i spowiednik mówi, ale to nie jest grzech, no to co on zrobi? To on pójdzie do innego konfesjonału, bo nie usłyszał tego, co Bóg właśnie mógłby mu powiedzieć przez tego spowiednika. I na koniec... A, to jeszcze to Państwu powiem. To jeszcze przed końcem. To zrobimy taki test, jak Państwo słuchali wykładu teraz. Poczucie winy badano w wielu różnych konfiguracjach, w różnych badaniach. Różnie to poczucie winy operacjonalizowano, żeby je zbadać i uchwycić w takiej metodzie naukowej. Gdybyśmy się tym nie zajmowali, tylko przyjęli takie założenie, że jeżeli poczucie winy jest duże, wysokie, no to możemy z dużym prawdopodobieństwem wyciągnąć wniosek, że to jest neurotyczne poczucie winy, czy fałszywe poczucie winy. To zapytam Państwa, jak myślicie, czy wysokie poczucie winy, z czym koreluje? I badano to w ten sposób, że sprawdzano, z jakimi innymi naszymi właściwościami, cechami czy uwarunkowaniami koreluje to wysokie poczucie winy, czyli współistnieje, nie określając czy nie przesądzając, co na co wpływa. Ale gdybyście Państwo mieli... zgadnąć, czy posługując się tą wiedzą, o której tutaj rozmawialiśmy, czy wysokie poczucie winy koreluje z wysokim poczuciem wartości własnej, czy z niskim poczuciem wartości własnej? Z niskim. Brawo. Dlaczego? Tak. Bo wysokie poczucie winy, czyli fałszywe poczucie winy, to jest głos zbyt krytycznego superego, które mi mówi, jesteś zły. No, jesteś dobry, jak robisz to, co ja chcę. Tak, bo to jest następny głos zbyt krytycznego superego, który mi mówi, zrób to, co ja chcę, jak ja to robię, to mówię, no, za mało zrobiłeś. Nie tak zrobiłeś, jak ja bym to chciał. Czyli zbyt wysokie poczucie winy koreluje z niskim poczuciem własnej wartości. To też można jeszcze zobaczyć z innej strony, gdyby... co jest takimi dwoma głównymi cegłami, które się składają na poczucie własnej wartości? Jak ono się buduje, wiecie Państwo? To jest związane z tym, co mówię. Mianowicie, niektórzy mówią tak, jednym z takich elementów, które się składają na nasze poczucie wartości, to jest różnica między ja idealnym, a ja realnym. Czyli to, jaki ja jestem, a to, jaki chciałbym, powinienem, mam być. Jeżeli ta różnica pomiędzy ja realnym, a ja idealnym, a tutaj często pobrzmiewa nam w tym ja idealnym, to nie jest ta sama struktura, bo są różni ludzie, którzy różnie nazywają poszczególne rzeczy, ale widzicie Państwo, że w tym ja idealnym pobrzmiewa nam trochę ta struktura zbyt krytycznego superego. Zresztą Freud mówił, że jedną z elementów superego jest ideał ja. Gdybyśmy to uprościli i na potrzeby naszego wykładu powiedzieli, że to jest mniej więcej podobne, to widzicie Państwo, że różnica pomiędzy ja realnym a ja idealnym, jeżeli ona jest zbyt duża, to moje poczucie wartości będzie duże czy małe? Małe. Natomiast jeżeli te dwie sfery się zbliżają, bo my potrzebujemy ja idealnego, prawda? Musimy mieć ja idealne, żeby wiedzieć, jakie są ideały, żeby do nich dążyć, ale one nie mogą być zbyt wysoko, bo wtedy one przechodzą w to zbyt krytyczne superego. Więc jeżeli te dwie rzeczywistości, ja realne od ja idealnego, są odsunięte od siebie i jest duża różnica, to wtedy moje poczucie wartości jest niskie. Natomiast jeżeli moje ja realne i ja idealne jest blisko siebie, to wtedy moje poczucie wartości jest wysokie. Czy adekwatne, może lepiej powiedzieć. A druga rzecz, to powiem tylko na marginesie, którą się bierze pod uwagę która kształtuje nasze poczucie wartości, to jest sieć wsparcia. Czyli jeżeli mamy sieć wsparcia, to nasze poczucie wartości wtedy jest też, to buduje nasze dobre poczucie wartości. Natomiast jeżeli sieć wsparcia jest zbyt uboga albo taka poszarpana, no to wtedy poczucie wartości jest, spada. Oczywiście to w zależności od okresu życia, bo wiadomo, że inaczej to będzie dla dorosłego człowieka, inaczej to będzie dla dziecka. Jeżeli dziecko nie ma sieci wsparcia i odpowiedniej grupy odniesienia, no to wiadomo, że to bardzo nadszarpnie jego poczucie wartości, bardziej niż gdyby się to zdarzyło w późniejszym wieku. Ale wracając do tych korelacji. Teraz poczucie winy wysokie i poziom niepokoju. Jak myślicie Państwo? Czy wysokie poczucie winy koreluje z podwyższonym poczuciem niepokoju, czy z obniżonym poczuciem niepokoju? Z podwyższonym poczuciem niepokoju. Brawo. Czy wysokie poczucie winy koreluje z obrazem Boga, który jest kochający, bliski, miłosierny, czy koreluje z obrazem, który jest Boga, który jest surowy, karzący, wymagający? Brawo. Czy wysokie poczucie winy koreluje z troską i miłością wobec siebie, czy koreluje z nasileniem zachowań autoagresywnych? Autoagresywnych. Wszystko wiecie. Właśnie widzę, że bardzo tak uważnie słuchacie. I jeszcze teraz już na koniec. No to podsumowanie. Niezdrowe są sytuacje, w których brak jest nam poczucia winy, prawda? No to mówiłem o tym. Natomiast też niezdrowe są sytuacje, gdy zbyt dużo poczucia winy w stosunku do małego wykroczenia. Czyli to jest to zbyt krytyczne superego. Prawda? Zobaczcie, nie wiem jak z waszej perspektywy, ale z mojej perspektywy my jako ludzie wierzący mamy, czy w takim kościele polskim, nie wiem czy można tak powiedzieć, ale w każdym razie w tych kościołach, w których byłem, czy w tych kościołach, w których spowiadałem, mamy taką pokusę, nazwę to, chociaż często ta pokusa staje się realnością, zastąpienia sumienia przez zbyt krytyczne superego. Zdrowe poczucie winy jest różne od fałszywego poczucia winy i potrzebujemy zdrowego poczucia winy. To nie jest tak, to niektórzy się boją, to jest też lęk wobec psychoterapii na przykład, albo wobec psychologii, mówiąc szerzej. Czasami rzeczywiście podstawny, który mówi, no tak, psychoterapia, pójdziesz na psychoterapię, to ona już powie ci, że wszystko jest dobre, nie ma dobra i zła, ty jesteś taki świetny, musisz wszystko zaakceptować. No to jest fałszywy obraz. Czasami rzeczywiście on ma swoje jakieś zakorzenienie w realności, prawda? Ale powiem z własnego doświadczenia. Teologia mi tego nie powiedziała, psychoterapia mi często tego nie mówiła. Dopiero taki kierunek, który odkryłem niedawno, bardzo precyzyjnie mi rozróżnił pomiędzy zdrowym poczuciem winy a fałszywym poczuciem winy. I że potrzebujemy zdrowego poczucia winy. Bo gdyby nie to, to byśmy nie umieli się poruszać w świecie społecznym. No i ostatnia rzecz, o której już powiedziałem też. Istotne, żebyśmy nie mylili, żeby nie mylić sumienia psychologicznego z sumieniem moralnym. I to na podsumowanie. W teologii... Proszę bardzo. W teologii używa się takich dwóch obrazów w odniesieniu do żalu. Ale żal w takim, żal za grzechy, jak mówimy, prawda? Żal za grzechy to jest, to nie jest, to nie ma nic wspólnego tylko z takim żalem. To moglibyśmy powiedzieć z grubsza, że to jest zdrowe poczucie winy. Żal za grzechy to jest zdrowe poczucie winy. Czasami mówi się, lubię to określenie, to jest skrucha. To nie ma nic wspólnego z takim chorym poczuciem winy. I czasami używa się w teologii, czy bardziej tak w duchowości, dwóch takich obrazów. Bardzo lubię to, bo to zostaje, te obrazy zostają. Mianowicie mówi się o żalu Piotra i żalu Judasza. I to nam podsumowuje, czy pokazuje, do czego prowadzi zdrowe poczucie winy, a do czego prowadzi chore poczucie winy. Żal Judasza to jest taki żal, który wprowadza go w rozpacz, który nie podejmuje tendencji do naprawienia, który kończy się samopotępieniem, samozagładą. I żal Piotra, który doprowadza go do nawrócenia, do zmiany, ale też do przyjęcia przebaczenia. Niektórzy mówią, że w tym obrazie rozmowy Jezusa z Piotrem poranka wielkanocnego, gdy Piotr rozmawia z Jezusem i pyta Piotra: Piotrze, czy mnie kochasz, czy miłujesz mnie? To jest odniesienie do tej trzykrotnej zdrady, trzykrotnego zaparcia się Piotra, ale zobaczcie, że Jezus nie wyrzuca tam Piotrowi. Nie mówi: a zaparłeś się mnie 3 razy, a czemu ty to zrobiłeś? Zupełnie nie ma do tego odniesienia. To nie jest ten krytyczny głos superego, z którym my często Boga utożsamiamy i myślimy, że Bóg nam ciągle mnoży pretensje. Jezus nie ma żadnych pretensji, tylko pyta o jedno. Nawet nie pyta o to zło, które zrobił, tylko pyta o miłość. Czy mnie kochasz? W łacińskim tekście, to mnie też zdziwiło kiedyś, jak widziałem podpis tej ikony, tej właśnie zaparcia Piotra, że Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał, tak mówimy. Natomiast w łacińskim tekście jest Petrus flevit amare. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, ale flevit to znaczy zapłakał, a amare to jest kochać. Czyli zapłakał z miłością, zapłakał z miłości, w sposób miłosny zapłakał. To słowo gorzko nie oddaje całości tego nastawienia, czy tego obrazu. I może jakieś, na tym bym zakończył, może będą jakieś pytania. Gdyby nie było pytań, to jeszcze mam jedną rzecz, którą tak krótko tutaj będę mógł Państwu opowiedzieć. Natomiast jeżeli będą pytania, to już to pominę. Natomiast skupimy się na pytaniach. Tak? Bo jest takie pytanie, zresztą nie bezzasadne. Czasami się mówi, przeczytam wam fragment tekstu, który napisał nasz były generał, nie poprzedni, tylko jeszcze poprzedni, Timothy Radcliffe, w takim wywiadzie z nim. Nazywają was przyjaciółmi. I on stwierdził coś takiego: każde oświadczenie wydane przez Kościół, które zdaje się kwestionować jakiś sposób prowadzenia życia, traktowane jest jako atak i jako taki jest uznawany za nie do przyjęcia. Prawda? To dzieje się tak. Kościół coś mówi, inni uważają, że to Kościół nie ma racji i Kościół mówi: no to jest atak na Kościół. Co on mówi dalej? Musimy zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. W kręgach kościelnych słyszy się często, że spowodowane jest to tym, że ludzie zatracili poczucie grzechu. Czasem się tak mówi, prawda? Że no, ludzie stracili poczucie grzechu, teraz już wszystko nie ma dobra, zła. On mówi dalej tak: mnie wręcz przeciwnie, wydaje się, że nasze społeczeństwo trawione jest nieznośnym niemal poczuciem winy. Natomiast widzicie Państwo, tutaj zwracam uwagę na to, że to są dwie różne rzeczy: poczucie grzechu i poczucie winy. I myślę, że tak jak Timothy Radcliffe mówi, myślę, że jest zarówno w jednym, jak i w drugim coś, w jednym, jak i w drugim zjawisku coś jest. To znaczy, że z jednej strony, no bo nasza kultura też jest taką kulturą jakichś przeciwieństw, czy, czy skrajności. Mówimy, że dzisiaj to już w ogóle nie ma wstydu, wszystko jest roznegliżowane i w ogóle pornografia i na reklamy można patrzeć. I to jest jakaś prawda w tym, że granica pokazywania ciała posunęła się bardzo daleko. Ale czy to idzie w parze na przykład z intymnością? Zupełnie nie idzie w parze z intymnością. I tak samo może być, że z jednej strony tracimy poczucie grzechu, natomiast to nie zmienia tego, że czujemy się strasznie winni z różnych powodów. I zastanawiałem się nad tym, jak to jest, bo niektórzy też to zarzucają Kościołowi, że tak Kościół to tak właśnie jeszcze podsyca to złe poczucie winy, bo mówi, no ja jestem tym grzesznikiem, ja to ciągle muszę się bić w piersi, ja nic nie zrobiłem, wszystko Pan Bóg, a ja jestem tylko taki grzesznik i mea culpa, mea maxima culpa. O co tutaj chodzi? Pewne światło na to dał mi wywiad z naszym papieżem obecnym, który jeszcze będąc kardynałem udzielił takiego wywiadu. I przeczytam Państwu fragment tego wywiadu dotyczący właśnie tego zagadnienia. O co chodzi z tym poczuciem grzeszności, które w Kościele jest obecne i czy ono ma nas rzeczywiście kierować na tory takiego fałszywego poczucia winy, takiego, że my ciągle musimy się czuć winni, przepraszać za to, że żyjemy. Tak pytają, to jest pytanie do księdza kardynała Bergoglio. Niektórzy psycholodzy zarzucają Kościołowi, że manipuluje ludźmi za pomocą poczucia winy. Z kolei niektórzy kapłani ostrzegają, że ludzie tracą poczucie grzechu. To jest dokładnie to, co mówił Radcliffe. I teraz Bergoglio odpowiada. Postrzeganie siebie jako grzesznika to moim zdaniem jedna z najwspanialszych rzeczy, jakich człowiek może doświadczyć, jeśli doprowadzi taką refleksję do końca. Pamiętacie ten wywiad, którego papież udzielił jezuitom pracującym w jakimś medium watykańskim? Zapytano go, a kim jest papież? I co powiedział Bergoglio? Kim jestem? Jestem grzesznikiem. To jest moja definicja. Jestem grzesznikiem. Ale to nie ma nic wspólnego z takim przepraszam, że żyję. Jestem po prostu nic nie wart. Bo tak by stwierdziła refleksja niedoprowadzona do końca. A on mówi, jeśli taką refleksję doprowadzi się do końca. I dalej mówi tak. Święty Augustyn, mówiąc o odkupieniu, patrząc na grzech Adama i Ewy oraz na mękę i zmartwychwstanie Jezusa, komentuje. Szczęśliwy grzech, który sprowadził takie odkupienie. Śpiewamy o tym w Wigilię Paschalną. Szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. Kiedy człowiek uświadamia sobie, że jest grzesznikiem i że został zbawiony przez Jezusa, wyznaje tę prawdę przed sobą i odkrywa ukrytą perłę, zakopany skarb. Odkrywa to, co w życiu naprawdę, że jest ktoś, kto kocha go głęboko i kto oddał za niego życie. Dalej pyta dziennikarz. Czyli, zgodnie z księdza rozumowaniem, utrata poczucia grzechu utrudnia spotkanie z Bogiem. I on odpowiada. Są ludzie, którzy uważają się za sprawiedliwych, na swój sposób przyjmują katechezę, wiarę chrześcijańską, ale nie mają doświadczenia bycia zbawionym. Co innego, gdy ktoś mi opowiada, że pewien chłopak topił się w rzece i jakaś osoba rzuciła mu się na ratunek, co innego, gdy to widzę, a jeszcze co innego, gdy to ja jestem tą osobą, która się topi i ktoś mnie ratuje. Są osoby, którym ktoś opowiedział, co się działo z tym chłopcem. One jednak same tego nie widziały. Nie chciały widzieć ani wiedzieć o tym i zawsze znajdowały jakieś drogi ucieczki z całej tej sytuacji. Nie doświadczyły więc na własnej skórze, co to oznacza. Myślę, że tylko wielcy grzesznicy mają tę łaskę. Mam zwyczaj powtarzać za świętym Pawłem, że chlubić się możemy tylko z naszych słabości. Dla mnie grzech nie jest plamą, którą muszę usunąć. To, co muszę zrobić, to wyspowiadać się i prosić o wybaczenie, a nie iść do pralni japońskiej za rogiem. Przede wszystkim muszę iść spotkać się z Jezusem, który oddał za mnie swoje życie. Jest to zupełnie inna koncepcja grzechu. Właściwie potraktowany grzech staje się uprzywilejowanym miejscem osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, miejscem ponownego odkrycia, kim On tak naprawdę jest dla mnie. Staje się więc możliwością przeżycia oszołomienia faktem, że zostałem ocalony. Czyli te refleksje o byciu grzesznikiem trzeba doprowadzić do końca. Bo nie jest to informacja o grzechu, tylko to jest dobra nowina o odkupieniu. Prawda? I gdy my na przykład na początku mszy świętej mówimy: jestem grzesznikiem, zgrzeszyłem, to nie chodzi o to, żeby zgodnie z głosem superego mówić: ojejku, jaki jestem beznadziejny, nic mi nie wyszło i to już nic mi nie wyjdzie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zobaczyć, że zostałem odkupiony, to jest jeden wymiar, ale jest jeszcze inny wymiar, głębszy, mianowicie taki wymiar, w którym my uznajemy swoją kondycję jako stworzenia. Ja, stworzenie, na które w świecie Boga nikt nie musiałby patrzeć, jeżeli Bóg na mnie spojrzał, to tylko dlatego, że sam chciał. Patrzy na mnie, widzi moją kondycję i ja ją też widzę. I dlatego przychodzę. Przychodzę nie epatować się tą kondycją, ale przychodzę po to, żeby zobaczyć swoją kondycję, nazwijmy to grzesznika, ale grzesznika nie tylko w takim sensie, że ja mnóstwo rzeczy złych zrobiłem. Nie, no po prostu jestem stworzeniem i potrzebuję odkupienia, podniesienia i właśnie to dostaję w Eucharystii. Bo Bóg na mnie patrzy, Bóg mnie chce. Święta Katarzyna, to widać to w dialogu świętej Katarzyny z Jezusem, które Jezus mówi do Katarzyny: ja jestem wszystkim, a ty jesteś niczym. To nie chcę jej powiedzieć, że ty jesteś po prostu, nie liczysz, jesteś bezwartościowa. Nie. Jesteś, w porównaniu ze mną jesteś niczym. W sensie bytowym. Czyli my mamy zobaczyć tę prawdę bytową, metafizyczną, nie po to, żeby się zdołować, ale po to, żeby się ucieszyć, że takim bytem jesteśmy, bo Bóg nas chciał, chce i z miłości nas stworzył. Święty Bernard jeszcze przed Katarzyną mówił coś takiego. Ostatnio też to zdanie przeczytałem i bardzo mnie ono ucieszyło. Mówi, podobnie jak Katarzyna: niczym jestem, ale Twój jestem. Piękne, prawda? Bo to nam pokazuje, że w tym zdaniu, w zależności od tego, gdzie postawimy akcenty. Krytyczne superego na czym postawi akcent? Niczym jestem. A zdrowe sumienie, które jest w stanie rozpoznać łaskę Bożą, postawi: Twój jestem. To tu już powiedziałem wszystko, co wiedziałem. Może pytania, jakieś komentarze, wspólnie się zastanówmy, jeżeli...
Można by spytać, czy ojciec byłby uprzejmy, czy o sumieniu u Tomasza za chwilę jakoś tak, jak ojciec mówił, jest jakiś taki wykład, coś, żeby to nie na zasadzie, że on o tym gdzieś wspomina i tak dalej, ale zakłada, że to się samo przez się rozumie, albo że to jest jakiś taki...
Pyta mnie pan, gdzie pan może znaleźć wykład tak, Tomasza o sumieniu.
I również przy okazji, jak ojciec od razu powiedział, jeśli chodzi o etykę Woronieckiego ojca, panie współbrata starszego.
Nie do końca umiem odpowiedzieć na to pytanie z tego względu, że etyki Woronieckiego... Woroniecki głównie posługiwał się świętym Tomaszem, natomiast nie umiem odpowiedzieć precyzyjnie albo nawet mgliście na pytanie, jak Woroniecki... On napisał też duże dzieło Etyka. Na pewno, tak, oczywiście, tak. Natomiast nie umiem podać odniesień precyzyjnych, gdzie u Tomasza na pewno w części moralnej, sumy teologicznej jest wykład o sumieniu. Natomiast niestety nie umiem podać konkretnego odniesienia, w której części, w której kwestii. Może Paweł wie. Też nie wiem.
A proszę powiedzieć, znaczy w ogóle to sumienie, powiedzmy tak, jak ojciec przedstawia, to bardzo ładnie, ale czy to nie jest troszeczkę taki ideał, no bo skoro to jest rozumu praktycznego osąd, tak?
Tak.
To kiedy ja wiem, że ten osąd jest, nie jest jakimś uproszczeniem, no przecież to moje rozumowanie, no jest na moją miarę, powiedzmy, tak?
Tak.
Ja nigdy nie mam pewności, że...
Ale właśnie Pan mówi o istocie sumienia.
No tak.
Pan mówi o tym, że każdy ma sumienie na swoją miarę.
Jak nawet jest podobno u Tomasza, że człowiek, jeżeli jest tak, ma dobre sumienie, to problem, co to jest to dobre. I kto może decydować, czy jest dobre. To on ma prawo nawet pewne rzeczy kościelnej, powiedzmy, etyki naruszać. No. Jeżeli on jest tak święcie o tym przekonany, że tak, a tak trzeba zrobić.
Nie, Pan mówi o czymś takim, że instancją, którą się posługujemy w naszym postępowaniu, jest nasze sumienie. I to jest moja miara.
No ważniejsze nawet od przykazań, pewnych określonych tam ekstremalnych.
No bo moje sumienie mnie odnosi do przykazań. To ja mam przykazania, 10 przykazań, ale jak ja je zastosuję w swoim życiu, w mojej konkretnej sytuacji, o tym mi mówi sumienie. Więc ja bym tutaj powiedział, nie wdając się w szczegóły, bym powiedział dwie takie linie, których można działać. Pierwsza ta, którą powiedziałem, że sumienie jest otwarte i chętne do słuchania natchnień i pouczeń z zewnątrz, a więc mądry człowiek, to jest będzie szukał i patrzył i sprawdzał i pytał i czytał i przeglądał się, czy ja mam dobrze ukształtowane sumienie?
Czy on będzie wiedział, że on już dosyć odpowiednio to myślał?
Ale wie pan, tak to moglibyśmy do śmierci. Ja powiedziałem też to. Sumienie to jest akt, który jest twórczy i odważny. Prawda? To jest akt twórczy i odważny. Ja jestem w stanie szukać tak, jak sam potrafię.
No są też materialistycznie patrzymy na sumienie, tak? To nie jest przedmiot, który osiągnie. Akt rozumu, to jest proces.
Widzę, że nie dam rady odpowiedzieć na pana pytanie, bo na nie nie ma odpowiedzi. Jeżeli pan je w ten sposób stawia, to na nie nie ma odpowiedzi, bo pan szuka zapewnienia czy kryterium, które by pan powiedział, teraz możesz spocząć, masz dobrze ukształtowane sumienie, posługuj się nim, okej.
Okay.
No ale jeszcze raz powtarzam, nie jestem w stanie panu podać kryterium, natomiast zachęcam do szukania. Bardzo proszę. Posłuchajmy.
Ja taką prośbę, że ojciec może podać też literaturę, którą mogę sobie poczytać właśnie na ten temat. Żeby właściwie usłyszeć, że teraz jestem jakimś coś mi się zburzyło, co miałam i teraz sama nie wiem, co mam z tym zrobić. Mhm. I chciałabym sobie poczytać, żeby móc odpowiedzieć sobie.
No właśnie jest problem, że nie ma za bardzo takiej dobrej literatury, przyznam szczerze. Tak, ja mogę pani, może po wykładzie proszę do mnie podejść, ja podam pani kilka artykułów na ten temat. No dziwne, ale znalazłem jedną małą, którą zresztą przywiozłem ze sobą, ale tak naprawdę trochę miałbym obawy ją polecać. Nie ze względu, że ona coś mówi niewłaściwego, ale nic tutaj takiego nie przeczytałem ciekawego. Mogą państwo przeczytać i sami ocenić. To jest Winibald Miller, Poczucie winy i przebaczenie w duszpasterstwie i teologii. Plus kilka artykułów. Tak, bardzo proszę.
Czy ojciec mógłby powiedzieć parę słów o wyrzutach sumienia za grzech pierworodny?
To grzech pierworodny to nie jest coś takiego, za co my odczuwamy poczucie winy czy wyrzuty sumienia. Więc myślę, że to, co mówiłem o... bo to nie jest nasz grzech uczynkowy, prawda?
Jak to się ma
Ja bym do tego bardziej, że my grzech pierworodny po chrzcie mamy zgładzony, natomiast zmagamy się ze skutkami grzechu pierworodnego. Czyli te wszystkie niespójności, o których mówiłem, na przykład, że to zbyt krytyczne superego przerasta na głos naszego sumienia, że nie mamy jasnego oglądu, że czasami nasze takie neurotyczne poczucie winy bierze górę nad zdrowym poczuciem winy. To wszystko są konsekwencje grzechu pierworodnego, to znaczy złamania jakiejś harmonii. Że nasze uczucia nie idą w parze z rozumem, prawda, że do tej harmonii musimy dążyć. No bo harmonijnie to by działało w ten sposób. Mamy sumienie, mamy poczucie winy, jedno z drugim działa w parze, w harmonii. Natomiast z doświadczenia życiowego wiemy, że to czasem jedno w prawo, drugie w lewo. Więc to jest jedna rzecz, że raczej doświadczamy konsekwencji grzechu pierworodnego, a druga rzecz, myślę, że można by też na to popatrzeć, tak jak mówiłem, o w ogóle takim popatrzeniu na siebie jako kogoś stworzonego. Czasami nawet to jest synonim, jestem grzesznikiem. W tym brzmi też tak... Taki odblask tego, wydaje mi się, o co pani pyta, to znaczy jestem grzesznikiem, to znaczy, ale jestem grzesznikiem odkupionym. Natomiast nie spotkałem się nigdy i wydaje mi się, że to rzeczywiście nie ma miejsca w mówieniu o wyrzutach sumienia z powodu grzechu pierworodnego. Bardziej o konsekwencjach. Nie, bo to nie wina. To moglibyśmy nazwać, że nie realizuje swojego potencjału i to jest konsekwencją grzechu pierworodnego. Bo gdyby nie było grzechu pierworodnego, to każdy z nas by kwitł tak, jak to jest możliwe. Natomiast w związku z tym, że był grzech pierworodny, to my straciliśmy taką możliwość, żeby w pełni rozwijać swój potencjał. Co więcej, to jest w ogóle niemożliwe, żebyśmy go w pełni rozwinęli. Możemy go rozwinąć tylko tyle, ile potrafimy. Natomiast wina egzystencjalna pojawia się wtedy, jeżeli nawet z naszej perspektywy rozwijamy go zbyt słabo. Słucham?
No ja muszę zadać takie właśnie pytanie, bo jeśli tutaj są wiedzą, też o takiej ważności, takiej też znaczy korzystania z pomocy tam właśnie psychologów, psychoterapii. Jak jeśli właśnie w rodzinie ma osobę, która jest dorosłym dzieckiem alkoholika i to jest tak ciężko na przykład takiej osoby, bo ta osoba twierdzi właśnie, że jeśli się ufa Panu Bogu do końca, jakby zaufa, powiesz, no Bogu nie ma wszystko, jak dla Pana Boga zwala, że to wszystko Pan Bóg tak zrobi, a jak ona na przykład skorzystała z pomocy jakichś jest, to już będzie jakby wybanić się z tego takiego jakby schematu właśnie takiego, to nie będzie jakby zgodnie z tym. To nie jest ciężko, no bo nie wiem, jak po prostu tej osoby trafić i jak ją tak zmotywować, że tak powiem, właśnie do tego, bo to oczekiwanie to już trochę trwa i właśnie to się mówiła a propos tego lęku przed psychologiem, czy to jest właśnie z tym fałszywym obrazem zakorzeniony w realiach świata, ale jak to tak tej osobie też może, nie wiem, przedstawić, żeby ona też to zrozumiała, to konieczność taką poznania siebie i tych takich mechanizmów, które tam przeszkadzają w pomocy tej osobie zależnej.
Odpowiem dwojako. Jedna to jest taka, że jeżeli ktoś jest do czegoś przekonany, to nie ma takich i nie chce tego zmienić, to nie ma takich możliwości, żeby go do tego zmusić. No chyba, że jest jakaś szczelina, że on będzie zaciekawiony tym, co ja mówię i powie, a to może ja się nad tym zastanowię. Ale jeżeli nie ma takiej motywacji, to nie ma siły, żeby kogoś zmuszać i wtedy trzeba sobie zadać pytanie, po co ja tej osobie tak chcę strasznie pomóc albo ją zmusić do tego. Natomiast odpowiadając jeszcze na taki pogląd, że to Pan Bóg wszystko zrobi w naszym życiu, to prawda, że Pan Bóg wszystko robi. No ale to posługuje się ludźmi, prawda? Czy czegoś się dowiedzieliście na tym wykładzie, czy nie? Tak? No to czemu Pan Bóg wam nie mógł tego bezpośrednio powiedzieć, tylko mnie musiał tutaj wołać, żebym wam to mówił?
Jeszcze ja byłem.
O. No to już w ogóle. No bo w ten sposób to, to jest też takie tomaszowe ujęcie, które potem zostało troszkę podważone, czy wsączył się jakiś taki rodzaj wątpliwości czy podejrzenia. Święty Tomasz miał wielkie zaufanie do rozumu. Nie dlatego, że nie wierzył w Pana Boga, tylko właśnie, że tak mocno wierzył w Pana Boga i mówi, to Bóg nam dał takie świetne narzędzie, a my z niego nie korzystamy. No dał ci Bóg narzędzia, to korzystaj z nich. Taką historyjkę już pewnie wszyscy to znają, tę historyjkę, prawda, jak to ktoś wierzył, że zostanie ocalony przez Boga i rzeczywiście przyszła powódź i on siedział na parterze i woda zalewa mu dom, przypływa łódź ratunkowa, on mówi, nie, ja wierzę, że Pan Bóg mnie ratuje. No dobrze, no to woda potem jeszcze bardziej się podnosi, on już na pierwszym piętrze, przypływa druga łódź ratunkowa, on mówi, nie, ja wierzę, że Pan Bóg mnie ocali. No dobrze, no i już siedzi na dachu, ostatnia łódź ratunkowa podpływa do niego i mówi, no siadaj, bo zaraz zginiesz. Nie, ja wierzę, że Pan Bóg mnie ocali. I utonął. Utonął, idzie do nieba i ma z pretensją do Pana Boga, mówi, no czemuś mnie nie uratował? 3 razy łódź ratunkową po ciebie wysyłałem, a ty nie wsiadłeś. Więc w tym ujęciu może do kogoś Pan Bóg posyłał łódź ratunkową w postaci lekarza, w postaci księdza, w postaci psychologa, w postaci sąsiada, w postaci jeszcze kogoś innego. No ale jeżeli on nie ma zamiaru wsiadać do tej łodzi, no to może czekać na cud. Może Pan Bóg znajdzie inną drogę do niego, a może powie, nie, bo dla ciebie, żebyś... z różnych względów ważne jest, żebyś się nauczył takiej drogi. Bo taką drogą najczęściej się posługuje. Ja mogę wszystkich uzdrowić tu na świecie, ale lekarze by nie mieli co robić. Czy coś jeszcze? Nie, no to pierwszym to powiedziałem właśnie, że jeżeli ktoś nie chce skorzystać z pomocy, no to nikt nie ma takiej siły, żeby go do tego zmuszać. Natomiast istotniejsze jest, po co ja go chcę zmuszać? Po co ja tak chcę strasznie, żeby on tak miał dobrze, jak on sam tego nie chce? To jest pytanie na to, które Pan wczoraj zadawał, prawda? Co z miłością chrześcijańską? Miłość chrześcijańska to nie jest przemoc i szanuje wolność, jak każda miłość. Więc ja mogę powiedzieć, słuchaj, jeżeli ty potrzebujesz pomocy, to ja ci pomogę. Ja ci chcę pomóc. No ale to nawet Pan Bóg nie może zrobić nic, jeżeli ktoś mówi nie. No, Pan Bóg szanuje naszą wolność i zaprasza nas też, żebyśmy szanowali naszą wolność. Bo bez wolności nie ma miłości. Prawda, to jest... to, co często się myli z miłością, to jest nadopiekuńczość. No, to jest w cudzysłowie miłość, która nie daje wolności. Znacie ten dowcip, jak mama woła Jasia do domu i mówi, Jasiu, do domu. Jasiu podbiega do okna, mówi tak, co, jeść mi się chce? A matka mówi, nie, pić ci się chce. No, wiedziała lepiej, co mu się chce. Co z chorym psychicznie? Tak, to rzeczywiście jest trochę inny przypadek, bo jeżeli ktoś jest chory psychicznie, no to wtedy też zakładamy, że on nie jest w stanie używać w sposób dobry na swoją korzyść swoich władz. Czy nie jest w stanie zatroszczyć się o siebie, a odmawiając udzielania pomocy, krzywdzi czy wręcz wskazuje na jakąś wegetację, a czasami nawet na śmierć siebie samego. Więc w takich sytuacjach, to też reguluje prawo, trzeba starać się o pozwolenie sądu i wtedy jest nakaz leczenia. To jest bardzo, można powiedzieć, no to jest jakiś rodzaj siły, prawda? Ale siłą czy przemocą może się posługiwać tylko pewien organ państwowy. Nie mogę kogoś związać i zawieźć do szpitala. No ale jak przyjedzie karetka, to mogą kogoś związać i zawieźć do szpitala. To się odbywa też przy obecności policji. Musi być specjalny nakaz sądu wydany, ale to też się robi tak standardowo.
Ale czy jest takie przypadki, że też jeżeli osoba ma coś drogi, czy tam chciała problem z alkoholem, tak? No to taka droga to też nie jest zła droga, prawda? Czy to jest taka droga, jeśli...
To zależy. Nie każdy chyba alkoholik jest... trzeba by się o tym... Nie znam tak precyzyjnie procedur, ale nie każdego alkoholika można zmusić do podjęcia leczenia. Musi być pewnie jeszcze przemoc albo inne rzeczy. A poza tym też często w przypadku alkoholików takie leczenie nawet z przymusu nie działa. Oni przyjdą, zacisną zęby, przejdą cały ten terapeutyczny trening i wracają potem do... Czyli to wracamy tutaj do czegoś takiego, że muszę mieć motywację. Jeżeli nie ma motywacji, to nic się na siłę nie da z kimś zrobić, zmienić. Jest za 15:12, więc bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Za zaproszenie i tych Państwa, którzy mają jeszcze czas i ochotę, to zapraszam na Eucharystię o 12:00 w Kościele.